Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział i wersety od 1 do 5. Zaklinam Cię na Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądzić żywych i umarłych i ustanowi swoje królestwo. Głoś nieustannie i usilnie Słowo Boże, kiedykolwiek nadarzy się okazja, w porę i nie w porę, kiedy chcą Cię słuchać i gdy są obojętni. Upominaj wiernych, a jeśli trzeba, udzielaj nagany. Zachęcaj do właściwego postępowania i przez cały czas cierpliwie karm ich Słowem Bożym. Przyjdzie bowiem czas, że ludzie nie będą mogli znieść prawdy i zaczną szukać nauczycieli, którzy głosiliby im to, co chcą usłyszeć. Nie będą posłuszni Słowu Bożemu, ale ślepo podążą za błędnymi poglądami. Miej więc oczy otwarte i nie daj się zaskoczyć. Nie wahaj się też cierpieć dla Pana. Przyprowadzaj innych do Chrystusa i nigdy nie zaniedbuj swoich obowiązków. Co musimy czynić? Jakie warunki spełniać, aby wzrastać w Bogu, w Jezusie Chrystusie? Życie chrześcijanina, które jest stabilne, to nie jest dobre życie. To życie, które gdzieś jest ugruntowane. Chrześcijanin, który jest tak ugruntowany, że ani w tą stronę, to niezbyt dobry chrześcijanin. To znaczy, że okopał się w tym, co już wie. Istnieje 5 wskaźników, które mówią o naszym duchowym wzroście. Te 5 poziomów jest podwaliną też naszej duchowej dojrzałości. A więc pierwszy z tych wskaźników to wiedza. Musimy zadać sobie pytanie, co już wiemy, a co musimy jeszcze wiedzieć. I zwykle jest tak, że zbór pokoleniowy, zbór, w którym rodzice są wierzący, ich dzieci tu wyrastają i wzrastają i są w tym zborze, na ogół znają Biblię. Można przypuszczać, że większość zboru pokoleniowego zna Biblię. Wie, co to jest Biblia. Umie ją czytać. Wie, co to jest Stary i Nowy Testament. Natomiast trzeba powiedzieć z przykrością, że ludzie z zewnątrz tkwią w biblijnym analfabetyzmie. Ludzie nie wiedzą, co to jest testament, mówią destament zamiast testament. Nie wiedzą, że to jest Stary i Nowy Testament. Pewien pan na parkingu zadał mi pytanie: a proszę pana, a które to jest przykazanie w dekalogu? No, mówię mu, to jest to, tak brzmi. A, to w dekalogu, a w przykazaniach? To daje nam dowód, że ludzie tkwią w analfabetyzmie biblijnym, mimo że są ochrzczeni w kościele, że są chrześcijanami, ale nie znają Biblii. A więc zadajemy sobie pytanie, co wiemy, a czego nie wiemy. Dlatego wiedza jest ważnym czynnikiem określającym nasz wzrost duchowy, naszą dojrzałość duchową. Ale generalnie trzeba powiedzieć, generalnie, my nie bądźmy tacy szczęśliwi już, że jak jesteśmy w zborze, to wszystko już wiemy. Generalnie każdy z nas potrzebuje studiowania Biblii. I to studiowanie każdy z nas może zrealizować indywidualnie. Może studiować Biblię indywidualnie. Oczywiście najlepszą metodą, jaką można wziąć, to po prostu czytać systematycznie Biblię. Mamy ten zwycięski plan czytania Biblii. Można przeczytać Biblię w ciągu roku. To jest dobry plan, aby posiąść wiedzę biblijną, by wiedzieć, co miało miejsce. No ale jeśli by ktoś już tak nie wiedział zupełnie, od czego zacząć, to myślę, że najlepszą metodą jest studiować Nowy Testament, może zacząć od studiowania Nowego Testamentu i posiłkując się dostępną literaturą, poszerzyć swą wiedzę, zapoznać się z każdą księgą. Nowy Testament, który został wydany, tak zwany ekumeniczny, przed każdą księgą ma króciutką historię, króciutki wstęp. Już to poszerza naszą wiedzę, naszą informację o tej księdze. To nie tylko, że przeczytamy, będziemy mieli wiedzę, co jest napisane. Studiowanie Biblii polega na zadaniu sobie pytania, co ten tekst znaczy w kontekście mojego życia. Na temat Księgi Objawienia napisano wiele sensownych komentarzy. I one opowiadają, co było, co jest, co będzie. Ale gdy ja czytam Księgę Objawienia, nie tak mocno poświęcam czas temu zastanawianiu się, co będzie. 3,5 roku ucisku, a potem Chrystus przyjdzie, a potem następne 3,5 roku. Dla mnie jest ważne, co ten tekst, gdy czytam Księgę Objawienia, mówi mi dziś, teraz, jak ja teraz to czytam, co ja z tego mam? Jak ja to rozumiem? Jak ja widzę to w kontekście zdarzeń, jakie mają miejsce? I gdy czytałem 18 rozdział Objawienia, natychmiast widziałem w Trade Center. Dokładnie. Jakby Jan widział to zdarzenie 2000 lat wcześniej. Ale gdy będziesz czytać 10 lat później, może to samo zdarzenie, ten sam opis kojarzy ci się z zupełnie innym zdarzeniem, które będzie miało miejsce. Słowo Boże musimy czytać tak, jak ono mówi do mnie teraz, w dzisiejszych okolicznościach. Nie zapominając oczywiście, że zostało napisane w określonym czasie do określonych ludzi. Bo listy Pawła zostały napisane do zboru, do większości zboru. Ludzie myślą, że Boże Słowo jest napisane do człowieka. Do nich najczęściej tak sobie myślą. To prawda, kaznodzieje używają takiego kaznodziejskiego zwrotu. To jest list Chrystusa do was. Ale tak naprawdę przyjrzyjcie się, większa część Nowego Testamentu nie jest skierowana do indywidualnych ludzi, do zboru. Jak ktoś mówi, że nie potrzebuje zboru, to się myli. Większość Nowego Testamentu jest do zboru. A więc słowo do zboru. A ludzie są w zborach i to słowo jest do nich. Bycie chrześcijaninem poza zborem nie jest chrześcijaństwem. Bo Słowo Boże w Nowym Testamencie jest w większości do zboru. Ale gdybym miał komuś zaproponować sposób studiowania, to wam go przedstawiłem w sposób taki akronimowy. Otóż masz studiować słowo. Pierwsze litery tego słowa pokazują nam, jak możemy zająć się studiowaniem. A więc pierwsze, S, spytaj. Zastanów się, gdy czytasz Biblię, nad tym, co ten tekst mówi. Spytaj. Panie, co ten tekst mówi w ogóle? A później łaknij tego słowa. Wzbudź pragnienie rozważania tego słowa w swoim sercu. Chcę, by to słowo działało w moim sercu. Chcę, by to słowo mnie zmieniało, by miało na moje życie wpływ. Chcę to słowo przyjąć dla siebie. To nie jest słowo dla kogoś. Nie myśl w tym momencie, gdy czytasz, o, temu by trzeba było to słowo przeczytać. Niech się weźmie w garść. Nie. Łaknij tego słowa dla siebie. A potem obserwuj, jak to słowo działało w życiu innych ludzi. Jak ono działa. Co ono robi w życiu innych ludzi. Przypatrz się, czy to słowo, które ty przeczytałaś, to jest słowo, które jest takie sobie pobożne słowo, które należy czytać, bo każdy chrześcijanin powinien je znać. Czy jest to słowo, które działa w życiu ludzi? Coś robi z ich życiem. Obserwuj, przyglądaj się. Czy to funkcjonuje w życiu innych? Może w moim jeszcze nie, ale czy u innych już to zadziałało? Czy jest to słowo uniwersalne? Myślę, że odkryjemy, jak ono działa. A jeśli odkryjesz, obserwując, że to słowo działa, wdrażaj to słowo w swoim życiu. Zrób to, co to słowo mówi. Wdrażaj to słowo w swoje osobiste życie. Niech to słowo działa na ciebie. Niech ono zmienia, niech ono tam drąży twoją myśl i twoje serce. Niech ono dokonuje zmian. A kiedy to słowo już tak dużo zrobi, omów je z kimś drugim. Podziel się tym, co przeżyłeś. Złóż świadectwo. Daj świadectwo publicznie, może indywidualnie, może komuś powiesz. Niech to słowo, które działa w twoim życiu, działa też w życiu innych ludzi. Podziel się tym. Myślę, że jeśli już by ktoś nie chciał całej Biblii czytać, to polecam Księgę Mojżeszową pierwszą, Ewangelię Jana, List do Rzymian, List do Efezjan i List Jakuba. To takich pięć podstawowych, pryncypialnych ksiąg, w których dowiesz się, jak Bóg stworzył świat, jak powołał Boży naród, jak ten Boży naród kochał, że stał się światłością dla tego narodu. Jana Ewangelia tak się zaczyna. Słowo było u Boga, a Bogiem było to Słowo. Słowo, które czytasz, to Bóg to Słowo powiedział. To nie jest Słowo ludzkie. To nie ludzie wymyślili Ewangelię. Nie ludzie wymyślili listy. Oni je napisali z inspiracji Ducha Świętego. To Bóg to Słowo mówił. Studiuj według tego wzorca. Słowo, łatwo zapamiętać. Właśnie to są te mnemotechniczne niuanse. Otóż robiono badania socjologiczne, jakich dokonano odkryć, żeby ludzie zapamiętali, wiecie, ile razy im trzeba to powtórzyć? 7. Jak sobie pomyślałem, że miałbym wam 7 razy to samo kazanie powiedzieć, wyrzucilibyście mnie z tego miejsca prawdopodobnie. Za 7 razem, gdy powtarzasz, dopiero tak naprawdę zapamiętujemy. Na tym bazuje reklama. Zobaczcie, powtarzają 100 razy bzdurę, aż uwierzysz, że to jest prawda. Reklama wykorzystała to zjawisko. Wiele razy powtórzyć, aż ci utki to w pamięci. Wiedza. Musimy zdobyć wiedzę. Musimy wiedzieć, co Biblia mówi. Druga ważna cecha, drugi poziom naszego duchowego wzrastania to mądrość. Mądrość pozwala nam patrzeć na życie z Bożego punktu widzenia. Umiemy spojrzeć po Bożemu na okoliczności, na sytuację, na życie. 103 psalm, wiersz 7, tak mówi. Pan objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. W swej wielkiej mądrości pokazał im wielkie dzieła. Wiedza to uczenie się tego, co Bóg powiedział i uczynił, a mądrość to zrozumienie, dlaczego Bóg to powiedział, dlaczego to zrobił. To już nie jest tylko, że wiem, że to zrobił, ale wiem, dlaczego tak postąpił. Dlaczego Jezus przyszedł na ten świat? Dlaczego Bóg tak ukochał świat? Dlaczego posłał Jezusa Chrystusa? Dlaczego On poszedł na krzyż? Dlaczego On zmartwychwstał? To Boża mądrość. To już nie jest wiedza. Ja wiem, dlaczego. Mądrość odpowiada na pytanie, które zaczyna się słowem dlaczego. I Biblia uczy, że ludzie, którzy nie znają Boga, tak zwani niewierzący, nie mają duchowej mądrości. Brak im tej Bożej mądrości. Dlatego dobrze jest czytać przypowieści Salomona, gdzie jest powiedziane, jak to mądrość spotkały się. Jak ważne jest, kiedy mądrość spotkała się z wiedzą. Brak tej duchowej mądrości świadczy o naszej niedojrzałości duchowej. W Hebrajczyku, w 5 rozdziale, w wierszu 14 czytamy: pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. A więc mądrość jest nam potrzebna. Po pierwsze, mądrość skłania nas do mocniejszego kochania Boga. Im lepiej rozumiem naturę Boga, im lepiej rozumiem, dlaczego to Bóg uczynił, tym bardziej chcę Go kochać, bo wiem, że On to zrobił ze względu na mnie, nie ze względu na ten świat, na mnie, dla mnie. Wiem, dlaczego kocham Boga, wiem, dlaczego On to uczynił. Mądrość pozwala mi lepiej kochać Boga. Jak apostoł Paweł się modlił? 3 rozdział listu do Efezjan, 14-19 wersety. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć, ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. Czwarty wymiar. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Mądrość pozwala mi kochać bardziej Boga. Mądrość pozwala mi odeprzeć pokusę. Kiedy patrzę na daną sytuację w moim życiu, z Bożego punktu widzenia, wiem, że nie mogę tego uczynić. Że nie mogę, bo jest to grzech. Wiem, że konsekwencje grzechu, który popełnię, będą o wiele bardziej długotrwałe niż przyjemność z popełnienia tego grzechu, która jest krótkotrwała. Wiem, bo mam Bożą mądrość. Chcę wykonywać Bożą wolę, a więc nie idę za pokusą grzechu. Bez mądrości, tej Bożej mądrości, idziemy za własnymi skłonnościami. A mamy je, ponieważ urodziliśmy się grzesznikami. Przypowieści Salomona, 14 rozdział, wiersz 12. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. I bez Bożej mądrości każda droga może się wydawać prosta. Ileż dzisiaj ludzi myśli, że to, co robią, jest w porządku, jest właściwe. Zapominają, że prowadzi to do śmierci. Nie każda droga prowadzi do Boga. Do Rzymu wszystkie. Do Boga jest jedna droga. Hipisi swego czasu nawróceni mieli ten znak. One way, jedna droga do Boga, do Jezusa Chrystusa. To Boża mądrość. Mądrość pomaga mi w przetrwaniu prób, doświadczeń. Jeśli nie mam Bożej mądrości, każde doświadczenie będzie dla mnie przekleństwem, tragedią. Każde doświadczenie będzie złośliwością starca, jakim jest Bóg, bo tak go ludzie postrzegają, który złośliwie im dokucza. Ale jeśli mam Bożą mądrość, idę za Bożym słowem apostoła Pawła. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Rzymian 8 rozdział, wiersz 28. To jest Boża mądrość, zobaczyć, że wszystko pomaga ku dobremu. Skąd byśmy to wiedzieli, gdyby nie Boża mądrość? Gdyby nie Boża perspektywa? Spojrzałbym na moje życie, pomyślałbym sobie, fatalny los, fatum. A za kilka dni może będę mrówką, będę musiał się martwić, żeby mnie nie rozdeptali, jeśli będę wierzył w głupstwa, prawda? Boża mądrość. A Jakub powiada w 1 rozdziale, wierszu 3. Doświadczenie wiary naszej sprawia wytrwałość. Próby sprawiają wytrwałość. Doświadczenia hartują. Wielokrotnie przetapiany metal doprowadzany jest do takiego stanu wytrzymałości, że ten pierwotny jego wzorzec jest zupełnie inny. Chrześcijanin w swej pierwszej wersji po nawróceniu jest cieniutki i słabiutki. Ale kiedy trwa w Bogu, kiedy ma Bożą mądrość, kiedy wytrwa próby, to jest mocny chrześcijanin. To jest chrześcijanin, który do końca życia zostaje wierny swemu Bogu. To mądrość była jedną z przyczyn, dla której Chrystus był w stanie wytrwać krzyż. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. To mówi 12 rozdział, wiersz 2 listu do Hebrajczyków. To kolejna informacja, próby. Po czwarte, mądrość chroni nas od błędu. Gdy masz Bożą mądrość, nie idziesz, nie poddajesz się bzdurnym informacjom, nieprawdziwym informacjom. Czytaliśmy na początku, że Paweł mówi Tymoteuszowi, będą ludzie, którzy pójdą za tak niemądrymi poglądami, że to aż się nie mieści w głowie, że w XXI wieku można w coś takiego wierzyć. Mądrość Boża chroni nas przed bzdurami. Problemem XXI wieku jest to, że ludzie wierzą więcej, niż wierzyć powinni. A więc synkretyzm jest największym wrogiem. Wiara we wszystko. Dlatego potrzeba nam Bożej mądrości, abyśmy wiedzieli, jak pracować, jak korzystać z przyjemności, co znaczy cierpieć, co to jest dobro i zło, co to są wzajemne relacje między ludźmi. To są kluczowe dziedziny naszego życia i potrzebujemy Bożej mądrości, aby w nich się poruszać. Apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, powiada tak. Ja najpierw przeczytam w tym warszawskim tłumaczeniu. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. To 4:14 Efezjan. A w tym tłumaczeniu brzmi tak. Wtedy dopiero przestaniemy wierzyć jak dzieci we wszystko, co nam ktoś zręcznie podsunie, przydając kłamstwu pozory prawdy. To jest czas, w którym żyjemy. Kłamstwu nadaje się pozory prawdy. A gdzie się kłamstwo zaczyna? Od góry. Każdy, kto nie ma Bożej mądrości, kto nie jest dzieckiem Bożym, lubi kłamać. A dzieci Boże też lubią kłamać. Też lubią kłamać. A więc naprawdę, jak bardzo potrzebujemy mądrości, by wzrastać w Chrystusie. Mądrość wnosi stabilność do naszego duchowego życia. Trzecia dziedzina naszego uświęcenia. Przekonania. Przekonanie jest czymś, za co będziesz gotów oddać swoje życie. Jeśli nie masz przekonania, nie uczynisz tego. Wiedza i mądrość i umiejętność są bez znaczenia, jeśli nie masz przekonania, które będzie cię motywować, by coś zrobić. Jeśli nie mam przekonania, nie mam motywacji, aby to robić. Wielu chrześcijan robi coś bez przekonania. Zachowują się, naśladując innych. To jest dobre przy dziecku. Dzieci uczą się, naśladując dorosłych. Powtarzają pewne ich czynności, ich zachowania. Dlatego jako rodzice musimy być tak doskonałym przykładem. Ale jeśli ktoś dorośnie i dalej jest dzieckiem i nie wie, dlaczego tak postępuje, nie ma uargumentowania i motywacji, to dalej jest dzieckiem. Nie wzrasta duchowo. Jeśli coś robisz bez przekonania, to znaczy, że duchowo nie rośniesz. James Gordon powiedział, człowiek pozbawiony przekonań jest jak drzwi zawieszone na jednym zawiasie. Zawsze to śmiesznie wygląda. Życie bez przekonań nie jest dojrzałym chrześcijaństwem. Ludzie bez przekonań idą bezmyślnie za tłumem. Za tłumem nie można iść. Zobaczcie, magicy, demagodzy manipulują tłumami i czasami z błahej rzeczy zrobią taką aferę, że za nimi cały tłum pójdzie na ulicę. Ponieważ manipulują. Myślę, że apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 2, miał na myśli właśnie brak przekonań. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Miejcie przekonania w umyśle swoim. Jeśli nie masz przekonań do jakiejś rzeczy, jeśli się za czymś nie opowiesz, zostaniesz wciągnięty przez cokolwiek. Jeśli nie masz przekonań, to każda inna sprawa, którą ci ktoś zaproponuje, wciągnie cię. A więc jak nie masz przekonania, każdy cię wciągnie w każdą rzecz. Ludzie rezygnują, zniechęcają się, nie mają przekonania, nie wzrastają. Nikt przecież nie będzie kontynuował jakiegoś trudnego zadania, jak nie ma przekonania, by to robić. Ludzie, którzy mieli największy wpływ w tym świecie, wcale nie byli najmądrzejsi, nie byli inteligentni, nie byli bogaci, mieli przekonanie. Przykłady? Znacie je z historii. Mao Tse-tung. To nie był inteligentny, mądry człowiek, ale miał przekonanie do swojej idei. I wielu za tym poszło. Lenin, Stalin i tak ci inni. Komuniści oddawali niektórzy z nich życie za przekonanie do tej ideologii. Tu możemy brać wzór. Chrześcijanin musi mieć przekonanie, aby oddać życie za to, że służy Bogu. A jeśli nie dasz sobie złamać paznokcia nawet z powodu Chrystusa, to jeszcze nie masz przekonań. To jeszcze nie poszedłeś za Chrystusem. Nie masz Bożego życia. Nie masz Bożej mądrości. Jezus, czytajcie Ewangelię. W wielu miejscach mówi, muszę to uczynić, muszę iść do wiosek, głosić Ewangelię. On wiedział, on miał przekonanie, on był pewien. Kiedy rozwijamy w sobie przekonanie, to będziemy postępować tak, jak Chrystus, bo będziemy mieli cel dla swojego życia. Przekonania są bardzo atrakcyjne, muszę wam powiedzieć. Świadczy o tym rozwój wielu dzisiaj kultur. Są tak atrakcyjne przekonania, że wielu ludzi idzie w różne dziwne kulty. Pogańskie wierzenia. Nielogiczne. Ponieważ ktoś ich przekonał. Nabrali do tego przekonania. Vance Halmer powiedział, Jezus wymaga większej lojalności niż jakikolwiek dyktator żyjący na tym świecie. Różnica polega na tym, że Jezus ma prawo to czynić. Jezus ma prawo oczekiwać, że będziemy mieli przekonania. Przekonania to jak wirus, którym można się zarazić. Są wirusy, którymi można się zarazić, jeden od drugiego. Możesz zarazić się przekonaniem, przebywając z osobami, które mają niewłaściwe przekonanie. Wybieraj przyjaciół, wybieraj towarzystwo, wybieraj ludzi, z którymi chcesz być obok. Jeśli mają niewłaściwe przekonania, to lepiej, jak ich unikasz. Ponieważ powiem wam, że przekonania o wiele większy mają wpływ niż kazania kaznodziei. Ludzie się bardziej i szybciej przekonują do błędnych rzeczy i mają przekonania do błahych rzeczy, a nie mają przekonania do sensownych rzeczy. Mają przekonanie co do mody, mają przekonanie co do etyki świeckiej, mają przekonania co do wolnej miłości, a nie mają przekonania do Bożej miłości, do tego, co Bóg mówi, jak mają postępować. Nie mają przekonania do autorytetów, nie mają przekonania do dawania, nie mają przekonania do służby, ale mają przekonanie do rzeczy, które są niebiblijne. To zaraza. Są zarażeni wirusem. Jeśli ktoś nie uznaje autorytetu, a wokół niego będą zgromadzone osoby, to te osoby też nie będą uznawały autorytetu. Bo to jest zaraźliwe, to jest wirus. Kolejna cecha potrzebna do wzrastania w Chrystusie. Umiejętność. Jest to zdolność do robienia czegoś z łatwością i dokładnością. Umiejętność rozwija się przez słuchanie. Nie. Rozwija się przez praktykę i doświadczenie. A więc ze słuchania nic nie wynika. Możecie dać książki matkom na temat macierzyństwa, miłości matczynej. I one przeczytają tomy książek. A praktyka zupełnie się okazała inna niż to, co tam napisano w tej książce. Oczywiście są pewne zasady. I bardzo dobrze, że są, że ktoś to ujął. Ale przecież dziecko jest każde inne. Jedno potrzebuje pokarmu co pół godziny, a inne co dwie godziny. Ze słuchania jeszcze nic nie wynika. Umiejętność wynika z praktyki, z doświadczenia. I w życiu chrześcijańskim musimy posiąść pewne umiejętności, które należy rozwijać i one będą dojrzewać, powodować, że będziemy wzrastać duchowo. Te umiejętności to przecież studiowanie Słowa Bożego, to służba, to relacje międzyludzkie, zarządzanie czasem. Wiele dziedzin, które funkcjonują prawidłowo wtedy, gdy je praktykujemy. Jeśli ktoś nie ćwiczy, to wiadomo, że to źle robi. Przykład Paderewskiego, który o sobie powiedział tak. Jeśli nie ćwiczę jeden dzień, to wiem ja. Jeśli nie ćwiczę trzy dni, to wie moja rodzina, że nie ćwiczyłem. Jeśli nie ćwiczę tydzień, to już publiczność wie o tym. Jeśli nie praktykujesz w Chrystusie modlitwy, studiowania Słowa Bożego, służby, gościnności, uprzejmości, relacji międzyludzkich. Szybko to się da rozpoznać. Zaraz to rozpoznamy. Twoją praktykę rozpoznamy. Może nie każdemu lecimy zaraz i mówimy, ale rozpoznajemy, bo nie ćwiczysz. Nie masz umiejętności. Umiejętność to podejmowanie konkretnych kroków w konkretnych sytuacjach. Wielu wierzących nie zadawałoby dziwnych pytań, nie zachowywałoby się dziwnie, gdyby mieli umiejętność studiowania Biblii, rozpoznawania tego, co w niej jest napisane i wprowadzania tego w praktykę. Dlatego Boże Słowo powiada: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jakuba 1:22. Napisz sobie ten werset. Przyklej na szybie samochodu albo na lusterku, jak się golisz codziennie rano, a ty jak się szminkujesz. Tam na tym lustrze powieś ten werset. Przez tydzień. Dwa. Potem go już będziesz pamiętać. Wiedza i mądrość odnoszą się do poznania. Przekonania i charakter odnoszą się do postawy, a umiejętność odnosi się do działania. Jezus powiedział: matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. My nie możemy być tylko słuchaczami. Łukasz 8:21. Wielu ludzi wierzących czuje się sfrustrowanych, bo nie wiedzą, co należy robić. Nie wiedzą, jak to robić. Nie wiedzą, jak studiować Biblię, jak się modlić, jak wywyższać Boga, jak Mu dawać chwałę. Umiejętność jest sekretem skuteczności. Jeśli umiesz to zastosować w swoim życiu, jesteś skutecznym chrześcijaninem, jesteś działającym chrześcijaninem. Jesteś chrześcijaninem, który coś zmienia. Kaznodzieja Salomona powiada tak: jeśli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to jest 10, wiersz 10, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. Jeśli masz tępą siekierę, nie przerąbiesz nawet kawałka drewna, raczej sobie w głowę pukniesz szybciej. Jeśli weźmiesz łopatę odwrotnie, z tyliskiem do ziemi, a tym żelazem do ręki, to sobie przetniesz rękę, prawda? Może jakąś dziurkę wydłubiesz, ale zamęczysz się na śmierć. Mając Bożą mądrość, mając Boże Słowo w swoim życiu w sposób praktyczny. Boże Słowo jest naprawdę praktyczne. Boże Słowo nie jest nam dane po to, żeby nam zająć niedzielny czas przez 2 godziny, żebyśmy wyszli tacy święci, uduchowieni i myśleli sobie: no, spełniłem chrześcijański obowiązek. Ono jest bardzo praktyczne. Kiedy tu o czymś mówimy, ja czy inni, to mówimy po to, aby wzajemnie siebie zachęcić do praktyki chrześcijańskiej, do praktycznego życia. Jeśli się siekiery nie naostrzy, nie przetniesz nic. Taka wydawałoby się bardzo prosta, prozaiczna informacja. Będziesz musiał wtedy wytężyć siły, narobisz sobie odcisku. Połamiesz, a nie porąbiesz. Użyj mądrości. A mając tę mądrość, zastosuj ją jako umiejętność. I ostatnia cecha, charakter. My chcemy być odbiciem Bożego charakteru, charakteru Jezusa Chrystusa. To jest ostateczny cel naszej chrześcijańskiej edukacji. Chcemy być do Jezusa podobni. Chcę do Ciebie podobnym być, śpiewamy jeden z refrenów. I wyznaczenie innego celu jest nonsensem. Jeśli wyznaczysz sobie inny cel niż być podobnym do Jezusa, straciłeś cel duchowego wzrostu. Paweł pisze w Efezjan 4:13: aż dojdziemy do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Kształtowanie charakteru chrześcijanina jest największym zadaniem w życiu naszym. Ponieważ wiecie, co to znaczy? Wszyscy wiemy, że wiele rzeczy przeminie, ale miłość pozostanie. Otóż chcę wam powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, jaką zabierzecie z sobą do wieczności. Swój charakter. Tacy, jacy jesteście, tacy będziecie też w niebie. Jaki masz charakter, taki ten charakter będzie i w niebie. Nie myśl, że go tu zostawisz na ziemi. Oczywiście, żeby tam wejść, będziesz musiał mieć zmieniony charakter. Pieniacz nie będzie mógł być w niebie pieniaczem. Choleryk jak ja nie może być takim w niebie. Ten charakter musi być zmieniany. to całe moje życie. Zmienianie tego charakteru. Skąd wiem o tym, że to jest jedyna rzecz, która trafi do nieba? Wskazania na górze. Czytajcie 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza, się dowiecie, że to zabierzecie z sobą do wieczności. Dlatego Paweł do Tymoteusza powiedział, celem jego nauczania dla Tymoteusza było kształtowanie charakteru. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia, z wiary nieobłudnej. To charakter Tymoteusza. Takiego oczekiwał charakteru apostoł Paweł od Tymoteusza. Przykazał to Tymoteuszowi. Ty mów o takim charakterze, który powinien wypływać ze zdrowej nauki. To Tytusa 2, rozdział, wiersz 1. Ty mów o takim charakterze, który powinien wypływać ze zdrowej nauki. Charakteru nigdy nie ukształtujesz w klasie ani w zborze. On jest kształtowany poprzez okoliczności życiowe. To różne okoliczności kształtują nasz charakter. Jesteś niecierpliwy, to wiesz, co Bóg zrobi? Da ci takich ludzi w otoczeniu, z którymi nie możesz wytrzymać. I uczy cię cierpliwości. Bo się modliłeś, Panie, ucz mnie cierpliwości. Masz 5 takich, z którymi nie idzie wytrzymać. I uczysz się cierpliwości. Zawsze tak Bóg postępuje. Jeśli masz Boży charakter, zawsze na daną sytuację zareagujesz po Bożemu. A nie według swoich naturalnych skłonności. Bo będziesz mieć charakter Chrystusa. Jeśli chcemy wiedzieć, jaki powinniśmy mieć charakter, zacznijmy od czytania listu do Galacjan, 5 rozdział, wiersz 22 i 23. A owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Jeśli chcesz kształtować swój charakter, który będzie podobny do charakteru Jezusa Chrystusa, musisz pójść za tym Słowem. I Bóg kształtuje nas przez stawianie różnych okoliczności w naszym życiu. On uczy nas radości w smutku, dlatego że radość jest wieczna. Szczęście nasze zależy od okoliczności, ale radość jest od nich niezależna. To brzmi trochę paradoksalnie, co mówię. Bo jeśli jestem czymś zasmucony, to trudno mi jest się radować. Ale jeśli jako ludzie wierzący jesteśmy zasmuceni na przykład śmiercią, jesteśmy zasmuceni. Trudno powiedzieć, że nie, jeśli traci się ojca, męża, dziadka, kogoś bardzo bliskiego. Ale jeśli wiem, że jestem człowiekiem wierzącym, moja radość tym nie zostanie zabita. Bo mój Bóg się mną nie zabawia. Mój Bóg się mną, nade mną nie pastwi. Mój Bóg wie, ile mogę przejść. Ale też mój Bóg powiedział, każdemu z nas jest przeznaczone raz umrzeć. I nie zawsze akceptujemy to, kiedy Bóg chce, abyśmy odeszli. My mamy swoje plany. I zawsze można każde spotkanie nad grobem rozpocząć od słów. Jeszcze tylko. Chciałem jeszcze tylko. Jeszcze tylko. I potem. Ale Bóg czasami coś zmieni. Bóg o wiele bardziej, kochani, troszczy się o nasz charakter niż o naszą wygodę. Jego planem jest doskonalenie nas, a nie rozpieszczanie. Dlatego dopuszcza różnego rodzaju okoliczności, które sprawiają, że kształtuje się nasz charakter. I istnieje dlatego logiczny porządek w tym, co powiedziałem, że potrzebujemy wiedzy, mądrości, przekonań, umiejętności i charakteru. To jest fundament, od którego zaczynamy budowę naszego chrześcijańskiego życia. Im lepiej poznasz Boga i Jego Słowo, tym lepiej zaczniesz postrzegać życie z Bożego punktu widzenia. Kiedy zaczniesz postrzegać rzeczy z Bożej perspektywy, wtedy zaczniesz rozwijać w sobie biblijne przekonania. A jeśli masz biblijne przekonania, one dadzą ci motywację do utrwalania w swoim życiu dobrych nawyków. Staną się one umiejętnościami twoimi. A kiedy będziesz musiał świadomie skupić się na doświadczeniu, będziesz wiedział, że to jest Bóg. Kiedy to wszystko połączysz razem, to otrzymujemy werset z Kolosan 1, 28. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Byśmy stanęli przed Chrystusem jako doskonali w Nim. Bo ta wizja duchowego życia, wzrastania w Nim dotyczy naszej wieczności. Tu się przygotowujemy, aby spotkać się z Nim w wieczności. W Chrystusie Jezusie doskonali. Amen.